Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Święta Teresa z Awila o kapłaństwie w 500-lecie swoich urodzin. W najbliższą sobotę, 28 marca 2015 roku, mija dokładnie 500 lat od narodzin dziewczynki o imieniu Doña Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, znanej potem jako Święta Teresa z Awila, wielka reformatorka zakonu karmelitańskiego, mistyczka i doktor Kościoła. Z racji 500-lecia narodzin świętej, nie bez racji zwanej Wielką Teresą, szczególnie w środowiskach karmelitańskich podejmowane są różne inicjatywy dla przybliżenia tej niezwykłej kobiety i jej wciąż aktualnej nauki na temat życia duchowego, które wiedzie do mistycznych zaślubin z Chrystusem. Nie będę więc omawiał jej życia i wiekopomnego dzieła odnowy zarówno żeńskiej, jak i męskiej gałęzi karmelitów, czyli zakonu o korzeniach pustelniczych, który na skutek inwazji muzułmanów w Ziemi Świętej pod koniec XIII wieku definitywnie opuścił Eliaszową Górę Karmel i osiedlił się w Europie. Historii tego zakonu, jak i życiu, dziełu oraz doktrynie świętej Teresy Wielkiej poświęciłem dużo miejsca w naszym cyklu na przełomie 2007 i 2008 roku. Dziś natomiast w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki sakramentu święceń chciałbym mówić o tym, jak święta z Awila postrzegała sakrament kapłaństwa i co mówiła o samych kapłanach. Z okazji 400-lecia śmierci tej wielkiej reformatorki, święty Jan Paweł II, któremu duchowość karmelitańska była szczególnie bliska, dnia 14 października 1981 roku wydał list apostolski pod tytułem Virtutis exemplum et magistra. W liście tym nakreślił główne rysy, główne cechy życia duchowego świętej Teresy. Szczególnie dużo miejsca papież poświęcił modlitwie, która u świętej Teresy była przede wszystkim wyrazem umiłowania Chrystusa i żarliwej troski o Kościół Święty, jego mistyczne ciało. Warto nadmienić, że na lata życia świętej przypadł bardzo trudny czas dla Kościoła, który wtedy przeżywał rozłam wskutek działalności Marcina Lutra i jego zwolenników, a potem podejmował ogromny wysiłek odnowy po Soborze Trydenckim. Wspólnota Kościoła, oprócz braku jedności, przeżywała kryzys, który dotykał przede wszystkim duchowieństwo i osoby Bogu poświęcone. Dlatego modlitwa i pokuta, jakimi odznaczała się święta z Awila i do jakiej wzywała swe duchowe córki i synów, była wyrazem troski o Kościół. Kiedy więc umierała dnia 15 października 1582 roku w Alba de Tormes, ostatnim tchnieniem wyznała: jestem córką Kościoła. W kontekście tego zatroskania świętej Teresy o sprawy Kościoła, Ojciec Święty we wspomnianym liście pisze, iż uważała Kościół za sakrament zbawienia, działający w liturgii przez pośrednictwo hierarchii i kapłanów, którzy mają być światłem Kościoła. Nieco dalej papież cytuje słowa świętej z jej dzieła pod tytułem Droga doskonałości, w których zwraca się ona do swoich sióstr. Jeśli nie będziecie podejmować modlitw, wysiłków, umartwień i postów dla tego celu, o którym mówiłam, to to jest dla Kościoła i świętej hierarchii, bądźcie pewne, że nie spełnicie tego zadania, dla którego Pan zgromadził was na tym miejscu. Teresa wiedziała bowiem, kontynuuje papież, że jej powołaniem i obowiązkiem jest modlitwa w Kościele, z Kościołem i za Kościół, zwłaszcza za kapłanów. Szczególnie tą modlitwą otaczała właśnie kapłanów, w których widziała przede wszystkim uobecnienie Chrystusa. Nie przeszkadzało jej to dostrzegać ich ograniczeń i ludzkich słabości. Jednak nie gorszyła się tym i nie potępiała, lecz w imię miłości Boga napominała kapłanów i przestrzegała, a przede wszystkim modliła się za nich i podejmowała pokutę wynagradzającą. To samo polecała czynić swoim duchowym córkom. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II w cytowanym liście zauważa, że u Teresy nie ma żadnych ataków czy oskarżeń. Jest przyjaciółką Boga. A na potwierdzenie tej tezy przytacza jej własne słowa. Celem wszystkich moich pragnień jest, by skoro Bóg ma tylu nieprzyjaciół i tak niewielu przyjaciół, przynajmniej ci nieliczni byli dobrzy. Z jednej więc strony święta Teresa Wielka stawiała wysokie wymagania kapłanom, zwłaszcza jeśli pełnili funkcje teologów, nauczycieli wiary, spowiedników czy kierowników duchowych, a z drugiej strony okazywała im heroiczne posłuszeństwo w sprawach wiary i sumienia oraz należną cześć. Na odnotowanie zasługuje jednak fakt, że szczególnie w stosunku do spowiedników była bardzo krytyczna i wymagająca. Odwołując się do własnych, przykrych doświadczeń, nierzadko wypominała im brak doświadczenia w modlitwie wewnętrznej, a co za tym idzie, również ignorancję w sprawach duchowych, czym jej zdaniem bardzo szkodzili penitentom, zwłaszcza początkującym na drodze doskonałości. Napiętnowała ich małoduszność, opieszałość w dążeniu do osobistej doskonałości, jak również niedojrzałość emocjonalną. Natomiast wysoko ceniła tych spowiedników, którzy oprócz głębokiej pobożności posiadali gruntowną wiedzę teologiczną, a więc byli teologami i uczonymi, co, jak się wydaje, święta uważała za sytuację optymalną zarówno dla nich samych, jak i dla wiernych. Takich roztropnych, pobożnych i uczonych spowiedników usilnie polecała swoim współsiostrom jako duchowych przewodników. Jak wynika z jej pism, w pewnych sytuacjach bardziej nawet ufała wiedzy teologicznej spowiednika, aniżeli jego pobożności, zwłaszcza gdy chodziło o pomoc w rozeznawaniu wyższych stanów życia duchowego. Jakkolwiek do kierownictwa dusz nauka nie jest nieodzownie potrzebna, pisała święta, zawsze jednak byłam i będę tego zdania, że każdy chrześcijanin powinien starać się o to, by w swoich duchowych potrzebach znalazł sobie przewodnika, o ile jest możliwość, gruntownie oświeconego. A im głębszą ten przewodnik będzie posiadał naukę, tym będzie lepszy. Którzy zaś idą drogą modlitwy wewnętrznej, ci jeszcze większą mają potrzebę takiego światłego przewodnictwa i tym bardziej światłego, im wyżej sami już postąpili w życiu duchowym, pisała święta Teresa od Jezusa. Jak sama święta przyznaje, miała pociąg do ludzi z nauką, gdyż niedouczeni spowiednicy wyrządzają wielką szkodę jej duszy. Z nieukrywanym sarkazmem dodaje, że spowiednikowi, jeśli tylko jest kapłanem cnotliwym i świątobliwych obyczajów, lepiej jest nie mieć żadnej nauki, niż mieć niedostateczną. Bo wówczas ani on nie będzie dowierzał sobie bez poradzenia się tych, którzy mają rzetelną naukę, ani też ja na nim z zupełną ufnością nie będę polegać. Spowiednik naprawdę uczony nigdy mnie w błąd nie wprowadził, pisze święta. Teologom zatem stawiała wysokie wymagania, oczekując od nich przede wszystkim roztropności oraz gruntownej wiedzy połączonej z głębokim doświadczeniem duchowym. Z uwagi na wielką odpowiedzialność za przekazywanie prawdy objawionej, bezlitośnie piętnowała ich błędy, przede wszystkim brak pokory i kompetencji. Nazywała ich półteologami i półuczonymi, ponieważ, jak pisała, wszystkiemu się dziwią i wszystkiego się boją. W swoich pismach święta Teresa kilkakrotnie zaznacza jednak, że uczeni teologowie, nawet jeśli nie mają osobistego doświadczenia w modlitwie wewnętrznej, czy tym bardziej w życiu mistycznym, to jednak są zdolni do kierowania ludźmi, którym Bóg takiej łaski udzielił. Bo chociażby tych przejść wewnętrznych sami na sobie nie doznali, stwierdza święta. Jest przecież w tych wielkich teologach pewien jakby zmysł nadprzyrodzony ku rozeznawaniu rzeczy Bożych. Bóg ich ustanowił w swoim Kościele, aby byli światłością. Zatem, gdy im się przedstawia jaką prawdę, Bóg oświeca ich wewnętrznie ku jej uznaniu. Bez wątpienia jednak doktor Kościoła wolałaby, aby wiedza teologiczna kierownika duchowego łączyła się, a bardziej jeszcze wynikała z jego osobistego doświadczenia duchowego. Natomiast gdy przewodnik duchowy nie tylko nie jest uduchowiony, ale i nie ma nauki, wielka stąd szkoda powstać może. Święta Teresa, której 500-lecie urodzin obchodzimy w tym roku, pragnęła więc, aby kapłani jako spowiednicy, kierownicy duchowi i uczeni teologowie mieli odpowiednią wiedzę o życiu duchowym i sami nią żyli, a nade wszystko by odznaczali się żywą wiarą. Nikt nie zaprzeczy, że te oczekiwania także w naszych czasach wciąż są bardzo aktualne. Potwierdza to współczesne nauczanie Kościoła. Na przykład papież Benedykt XVI do polskich księży w Archikatedrze Warszawskiej 25 maja 2006 roku mówił: wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Natomiast w instrukcji Kongregacji Nauki Wiary pod tytułem Donum Veritatis o powołaniu teologa w Kościele z 24 maja 1990 roku czytamy: ponieważ przedmiotem teologii jest prawda, żywy Bóg i Jego objawiający się w Jezusie Chrystusie plan zbawienia, dlatego teolog z racji swego powołania musi żyć intensywną wiarą i zawsze łączyć badania naukowe z modlitwą. I tego właśnie pragnęła dla kapłanów święta Teresa z Awila, której 500-lecie urodzin obchodzimy w tych właśnie dniach.